Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Tomasz Kot jest tym polskim aktorem, który najczęściej się pojawiał w różnych rolach w napisach końcowych. Wspominaliśmy o nim przy okazji Eterna, wspominaliśmy o nim przy okazji Bonda jeszcze wcześniej. No i teraz mamy okazję wspomnieć o nim znowu. Myślę, że to wynika głównie z tego, że to pewnie nasz najbardziej rozchwytywany aktor w tym momencie po sukcesie krytycznym Zimnej Wojny i bardzo fajnie. No i teraz portal Deadline opublikował informację o tym, że Tomasz Kot jest wyborem reżysera i scenarzysty filmu nadchodzącego filmu biograficznego o Nikoli Tesli, Ananda Takera, który miał na swoim koncie Zaręczyny po irlandzku, zdaje się, jeszcze jakiś film, którego nie pamiętam. I oczywiście wypowiadał się tutaj ten Taker o Tomaszu Kocie w bardzo tutaj pozytywnym świetle. Natomiast sam Tomasz Kot też potwierdził tę informację, wrzucając screena z kolei z Deadline, mówiąc o tym, że strasznie się jara na ten projekt. Więc słuchajcie, co myślicie tutaj o tym wyborze? Czy po pierwsze Tomasz Kot to będzie dobry Nikola Tesla, biorąc pod uwagę, że no już miał okazję grać rozmaite postacie historyczne. Hansa Klossa. No
whisky,
nie, no oczywiście.
Whisky, moja
ten
żono.
Ten film był. To był Dziewczyna z Peru. To był ten.
Tego nie reżyserował akurat, ani nie pisał, więc to nie ten. Znaczy
był, a nie, on był producentem, bo producentem, on był producentem. Producent. Tak. Z tego jest najbardziej znany z tych filmów, które produkował.
Okej, znaczy, Droga do Zapomnienia, to był ten drugi film, który miałem powiedzieć. Dobra, w każdym razie, no Tomasz Kot tutaj już całkiem poważnie, no grał już Richarda Riddla, grał Zbigniewa Religę, teraz do jego portfolio dołączy Nikola Tesla. No, jak myślicie, to dobry wybór do tej roli?
Ciekawe cholenie. Kurczę, ja chcę Kota zobaczyć w końcu w jakiejś roli, bo on się sprawdzał w Biopikach. No jaki, wiesz, Skazany na Blusa, jakim był filmem, takim był, ale Kot był naprawdę świetny w tej roli. No i Zbigniew jako z Religa, no fenomenalny film, znakomita rola. Mhm. I widać, że on się dobrze czuje we wcielaniu się w postacie, nie? To jak właśnie naśladował zachowanie religii, nie? Jak też pod względem tym wizualnym się zmienił, żeby przypominać religię, to było po prostu niesamowite. I czuł tą postać całkowicie, dlatego ciekawi mnie, jak się zmieni do Tesli, bo on jednak nie wygląda jak Tesla. On ma zupełnie, wiesz, inną budowę twarzy, on jest postawniejszy, nie ma tej takiej, wiesz, Tesla zawsze ma taką delikatną twarz, nie? To jest, teraz jak w tym drugim filmie, w którym pewnie też wspomnimy, Current War, gdzie gra go Nicholas Holt, on jakoś, wiesz, z twarzy bardziej przypomina Tesla, chociaż dalej wygląda jak Nicholas Holt z przyklejonym wąsem. Tak, tutaj jest strasznie ciekawi, jak będzie musiał się wyginać, jaką akrobatykę będzie musiał uprawiać Kot, żeby się dobrze wcielić w Tesle. Ale to jest na pewno będzie wymagająca rola, bo i sama postać Tesli jest fascynująca i skomplikowana, żeby ją naprawdę dobrze przedstawić. Plus też nie wiemy jeszcze o tym filmie praktycznie nic, ale jeśli pewnie będzie się opierała na konflikcie z Edisonem i też ciekawe jest, kogo w takim wypadku, jeśli na tym się będzie opierało, kogo wybiorą jako Edisona, bo to wiadomo, że on będzie się zderzały te dwie wielkie postacie ze sobą i tu dopiero się zrobi ciekawie, jak poznaję postać, jeśli będzie tam Edison, no bo musi być, kto się w niego wcieli i od kogo będzie musiał się odbijać i z kim będzie musiał współpracować Kot w takim wypadku. Ale na pewno to jest ciekawa rola dla Kota i mam nadzieję, że w końcu Kot dostanie jakąś tą rolę w tym porządnym, zagranicznym filmie, bo kurczę, mieliśmy te wszystkie plotki o Eternals, które się rozbijały o plotki. Mieliśmy tego Bonda, o którym nawet Tomasz Kot mówi, że nic nie wiedział praktycznie. Był tam jakiś telefon, ale to wiesz, nie była żadna informacja. Dopiero polskie serwisy rozbuchały to, że tak, już tam pewnie Daniel Craig go najpierw bije po mordzie, później go nienawidzi. Tylko nie chcę tego Kota. Kot mówi, no kurczę, no za dużo tam nie było informacji z tym. Ale Tesla mnie cholernie ciekawi, bo jestem wielkim fanem w ogóle Nikoli Tesli i też będzie musiał wejść w buty naprawdę wielkie od twórców Tesli, no bo poprzednio w Tesle wcielił się David Bowie, więc no kurczę, to jest coś naprawdę naprawdę wielkiego, nie?
Znaczy ja dodam tylko jedną rzecz, jeszcze zanim Oskar przejmie głos. Wspomniałeś o tym, że Tomasz Kot nie wygląda jak Nikola Tesla. No to samo mówiono o kocie w Tomaszu Kocie w kontekście religii, tak, nie? Też tak, były, tak, były tutaj oburzenie, że jakim cudem wybrali tego dwumetrowego typa, który ma teraz grać Zbigniew Religię, przecież tak. On ni cholery nie przypomina tego, wiesz, profesora. Natomiast no właśnie ten trening, to przygotowanie się do roli, nie? Studiowanie od
ruchu, manierę sposobu, sobie wykształcił,
tak, sposobu mówienia, sposobu patrzenia, poruszania się i tak dalej. Dało naprawdę dobry efekt.
Kod jest naprawdę kapitalny w tym przygotowaniu, nie? Jak się chciała poznać. Zresztą było to widać w Zimnej Wojnie, nie? Gdzie całkowicie się poświęcił tej postaci i chociaż wiedziałeś, że to był Tomasz Kot, to czułeś tą postać, nie? A często jest tak, że Kot jest akurat ma taką tą fizyczność swoją, że często widać w nim właśnie Kota. Jak wspomnimy te wszystkie komedie, które grał z 10 lat temu grał w tych wszystkich komediach polskich, to był zawsze Tomasz Kot. To nigdy nie była postać. To Tomasz Kot jako ktoś
jako
tam.
Tomasz Kot. Jako Tomasz Kot. Zresztą on chyba nawet gdzieś grał sam siebie. To jest w ogóle... Tak,
mógł się zapomniał po prostu tak, i zagrał samego siebie ze spędu.
Jak mówisz, to wiesz, normalnie polski Daniel Day-Lewis, ale właśnie na razie abstrahując od samego pomysłu na granie Tessy, w ogóle Tomasz Kot to jest fascynująca postać polskiego kina, bo jak popatrzymy na naszych aktorów, nawet tych, których możemy uznać za bardzo zdolnych, za bardzo utalentowanych, to niestety realia są takie, że nasz rynek nie jest wystarczająco duży, żeby ci wszyscy aktorzy, którzy chcieliby grać może ambitniejsze role, może trochę lepsze role, faktycznie mieli miejsce na to, żeby grać. Umówmy się, na dużym rynku u nas najbardziej cały czas sprzedają się komedie romantyczne i te wszystkie białe plakaty tak zwane. I droga aktora w Polsce wygląda generalnie tak, że albo gra w tym, żeby zarabiać, albo się gdzieś w jakimś serialu zaczepi, który będzie trwał i trwał i trwał, albo będzie grał w teatrze, albo będzie miał naprawdę zahaczoną rolę w teatrze i wtedy może uniknąć trochę tego całego tego bajzu. No ale większość aktorów, jeżeli chce zarabiać, to oczywiście będzie w tym grała. No i z Kotem było przez długi czas, że to był obok właśnie Karolaka i Adamczyka, to byli ci dwaj goście, ci trzej goście razem z Kotem, którzy wiesz, że zawsze będą cię patrzeć z tego białego plakatu. No jak patrzysz na te wszystkie jego ladies, idealny facet dla mojej dziewczyny, zresztą rola aktor porno, bierzesz sobie ciacho, bierzesz sobie randka w ciemno, wyjazd tak integracyjny, można wymieniać te filmy, w których Kot absolutnie, no to były te filmy, w których nie zakładam, że nikt nie chciałby grać, gdyby nie to, że no trzeba zarabiać i jakoś utrzymywać się z aktorstwa. I Kot absolutnie był dla mnie tym aktorem. W ogóle nie myślałem o nim w realiach tego, że to może być kiedykolwiek aktor, który będzie myślał, no to ten polski aktor, co gra w tych ambitnych filmach, biorą go Hollywoodcy, prawda, reżyserzy do jakichś swoich... W ogóle nie myślałem w ten sposób. Aż właśnie zobaczyłem chyba tak naprawdę Bogów. To był ten moment, kiedy zobaczyłem, wow, ten gość potrafi naprawdę zagrać, przejść taką transformację, przejść naprawdę tą swoją fizyczność wręcz zmienić do pewnego stopnia, w której tak bardzo stał się religią, że ja zapomniałem, że patrzę na Tomasza Kota, na tego gościa, wiesz, ciacho i aktor porno w tym, wiesz, i ten gość, co wychodzi z tą poduszką, bo to jest ten najsławniejszy dowcip polski, jak goły facet wychodzi z poduszką zasłaniającą krocze, nie? To Adamczyk to robi non-stop w każdym swoim filmie. I wtedy zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na tego aktora i po zobaczeniu przede wszystkim Zimnej Wojny, gdzie jest moja absolutnie ulubiona scena, tak jak nie jestem aż tak zachwycony Zimną Wojną jak wiele osób, tam jest tam jedna z moich ulubionych scen filmowych od dawna, właśnie jeśli chodzi o oddane emocje, to jest ta scena, gdzie Tomasz Kot gra na pianinie w tym klubie jakimś już pod koniec filmu, kiedy nie ma żadnego tekstu i on po prostu gra i nagle go ponosi, nagle wiesz, że już się piosenka, znaczy muzyka się skończyła, już kawałek się skończył, już na dobrą sprawę reszta kapeli przestała grać, ale on jakby uwalnia swoje emocje w tym momencie i widzisz na jego twarzy, jak cały ten jego gniew, smutek, jakby wszystko na chwilę się przelewa przez jego twarz w tej jednej krótkiej scenie. Ja byłem tak pod wrażeniem tej jednej krótkiej sceny, dla mnie ona była po prostu tak mocna, nie było w niej żadnych dialogów jakby, nic więcej, nie? Więc jakby o samym Kocie mówiąc, to był ten moment, kiedy on mnie już ostatecznie kupił. Tak jak w Bogach zobaczyłem jego jakby talent, tak tutaj zobaczyłem tą taką oscarową rolę, powiedzmy, w jakiś sposób, bo umówmy się, w Oscarach nie chodzi o to, żeby mieć super rolę, nie wiadomo jaką, tylko tam chodzi często o ten moment, o ten jeden moment, który jest w stanie cię powalić. I wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy Kot pokazał, że gra absolutnie na poziomach spokojnie najlepszych aktorów.
No umówmy się, no to takie są realia w polskiej tutaj branży, nie? Że jak chcesz zarobić, no to musisz grać w tych wszystkich filmach, no bo no też mówimy bardzo często o występach aktorów w rozmaitych filmach, w kategoriach o czy powinien, czy to nie jest, wiesz, poniżej tutaj jego możliwości i tak dalej, ale to jest praca, nie? No jak nie dostajesz lepszej oferty, no to bierzesz tą, która jest, żeby mieć za co tutaj włożyć coś do garnka, szczególnie, że no, aktor, który gra w tych filmach regularnie, no to już też pewnie przybył do jakiegoś poziomu życia, no i zwyczajnie chce tutaj, wiesz, siedzieć w wynajęciu tym jakimś jednopokojowym mieszkaniu, tylko dlatego, że o, czekam na ten jeden film, nie? Żeby się tutaj dostać nagrodę za to.
I wiesz, jaka to jest stała, bo to się, te filmy się zawsze sprzedają. Jakie by nie były, możemy mówić, że one są do
ale
dupy.
To też nie są jakieś trudne role, nie? Przyjechać na plan zdjęciowy. Wiadomo, że te komedie się kręci szybko, krótko, bez wielu dubli, no bo szkoda czasu i już, nie? To jest,
grasz siebie, nie musisz robić researchu.
No, jasna sprawa. Szczególnie jeśli mówimy o utalentowanym aktorze, to w ogóle już tam, wiesz, na autopilocie przejedzie przez taki film i bez problemu. No wiadomo, a realizują się artystycznie w teatrach, nie? No bo tam w teatrze, na teatrze się nie zarobi, ale przynajmniej tam sobie mogą pograć.
Z tym nie zarobi, to nie powiem. Są aktorzy, którzy na tyle się wciągli w teatr, że jakby są w stanie...
Ale
to jest mniejsze.
Jeden testosteron, jedno to nie tak jak myślisz, kotku, i wiesz...
I robisz
cały
tak.
Cały sezon teatralny
tak,
bardzo
tak, odpłynę. Tak, to nie wątpię. Dlatego jakby też nigdy nie podważałem... Ja do tej pory nie podważam umiejętności aktorskich, nawet, wiesz, tego już memicznego Karolaka, czy kogoś takiego. Jakby nie podważam tego w żadnym wypadku. Wiem, jakie są realia i tak jak powiedziałem, w Polsce nie kręci się na tyle dużo ambitnych filmów, bo po prostu się nie sprzedają, bo ludzie wolą chodzić na białe plakaty, żeby ci aktorzy mieli cały czas zatrudnienie, żeby mogli grać tylko i wyłącznie w tego typu produkcjach.
Natomiast też warto zaznaczyć, że w 2014 roku byli Bogowie, no i tu była oczywiście no, masa pozytywnych opinii odnośnie występu Tomasza Kota. I od tamtego momentu już Tomasza Kota w tego typu filmach nie widzimy. One oczywiście dalej są produkowane regularnie, nawet więcej niż swojego czasu, ale i mimo, że inni aktorzy, wspomniany Tomasz Karolak czy Piotr Adamczyk się w nich pojawiają, nawet w tym roku obaj się pojawiali w tego typu filmach, tak Tomasza Kota już nie widzimy. Od tamtej pory mamy udział w filmach takich jak Disco Polo, który był świetnym psychodelicznym filmem,
świetny,
swoją drogą.
Świetny.
Pokot, Volta, no i Zimna Wojna teraz. Nawet
ten najlepszy to był, wiesz, film jednak poważny. I...
O, to
tak,
nie był
tak,
biały
tak,
plakat
tak,
na pewno.
Wspomniałem,
nie?
Tak. Najlepszy, no mi się nie podobał, ale to był film kompletnie, wiesz, w innym stylu, nie? Natomiast jeszcze role serialowe też zostały w tym momencie ograniczone, praktycznie jakieś tam gościnne, nieduże występy. Nawet role głosowe, słuchajcie, od 2011, kiedy wystąpił w Happy Feet 2, nie było żadnych ról głosowych u jego w portfolio, poza no, tym Krzysiem, gdzie jesteś, no ale to już duża rola w zasadzie, nie, w filmie Disneya mimo wszystko. Więc jakby widać, że ta kariera w którymś momencie faktycznie skręciła w zupełnie inną stronę, nie, i w tym momencie mam nadzieję, że ta agencja, która w tym momencie go reprezentuje, no zrobi dobrą robotę, no bo to jest ten moment, żeby faktycznie Tomasz Kot się pojawiał w tych filmach. Wiadomo, że nie będzie od razu wiesz, grał głównej roli w jakiejś superprodukcji, ale właśnie wydaje mi się, że leading roles, te pierwszoplanowe role właśnie w mniejszych produkcjach, to jest dobra trampolina, żeby zagrzać miejsca na stałe, nie, w Hollywood. A na pewno wydaje mi się, że warunki do tego jak najbardziej ma, a pokazał to tą Zimną Wojną, nie, gdzie cały świat był zachwycony.
Szczególnie, że u nas zaraz na 100 lat się zdarza taka sytuacja, że aktor ma aż taką szansę, żeby się wybić na zachodzie i chwycić te wszystkie okazje, które teraz się otwierają, nie? No teraz to tylko mają taką szansę właśnie Joanna Kulik i Tomasz Kot. I oni muszą to wykorzystać, bo kurczę, to jest fantastyczny moment, żeby się rozwinąć aktorsko, żeby wyrobić sobie nazwisko. I też oni mają, nie tylko, że mają, są cholernie utalentowani, to mają też aparycję taką, którą można, wiesz, w konkretny sposób dostosować do naprawdę dobrych filmów, nie? Się nie dziwię, że na przykład zachwycałem się na zachodzie Joanną Kulik, nie? Bo ona jest taką, ona jest dokładnie tym typem aktorskiego prezencji, jak, kurczę, jak się nazywa ta aktorka, która grała w Życiu Adeli i w Bondzie?
Lee Sidhu.
Tak. No. Tak, to ona jest właśnie w takim typie, wiesz, tej aktorskiej urody Lee Sidhu, która gra, to już jak mówiłem, właśnie w Bondzie czy w Życiu Adeli, która może właśnie fascynować tych zagranicznych twórców. I dokładnie tak samo ma Kot. Kot ma tą aparycję taką, którą, wiesz, chcesz typa obsadzić w jakimś filmie. I się nie dziwię, bo on po Zimnej Wojnie... No,
ja totalnie bym go obsadził w jakimś filmie.
Ale się nie dziwię właśnie, że są te ploty bo z Eternals, czy z Bondem, czy tam pewnie zaraz jakieś inne wyskoczą, bo on jest cholernie ciekawym aktorem. I nie dość, że ma talent, to wygląda ciekawie i chcesz go...
Tak, no właśnie, oboje są tutaj pięknymi ludźmi, ale jednocześnie charakterystycznymi, nie?
Charakterystycznymi,
nie,
tak,
nie zapominasz
tak, tak, tak. To wracając do tego, co Łukasz powiedziałeś, jeśli chodzi o tej trampolinie, mówmy się, że Tesla jest tak fascynującą postacią historyczną, że jeżeli naprawdę dobrze uderzysz w ten biopic i dasz Kotowi no, materiał do grania, to w tym momencie wydaje mi się, że on może być jeszcze bardziej zauważony i spokojnie. To jest taka tego typu rola, nazwijmy to w mniejszym filmie, ale mniejszym w dużym cudzysłowiu, która może spowodować, że nagle wielkie wytwórnie w wielkich kasowych filmach go też będą chciały. Jakby nieraz widzisz aktora, który zagra w czymś... No, Brie Larson była niedawnym tego przykładem, jej Room, w którym nie, mały filmik i tak dalej, nagle Oscarowa rulka, boom, Captain Marvel i wszyscy, nie wiem, Kong i wszystkie duże wytwórnie pewnie nie jednej musiała odmówić wytwórni jeszcze po drodze ról swoich. I wydaje mi się, że jakby Tesla jest taką postacią, to jest jasne, jego spór z Edisonem swoją drogą, tak jak w filmie, o którym mówiłeś w Current War.
Current War.
Ale wydaje mi się, że sam Tesla jakby jest... jego życie to był taki ekscentryk, to była taka postać, która no, nie bez powodu cała masa jakichś steampunkowych i innego rodzaju tych światów już wychodzących poza realia opiera się na Tesli, nie? Jak graliśmy swego czasu w Arcanum, gdzie cała masa też tego typu rzeczach opierała się na wynalazkach Tesli. Te wszystkie niestworzone wynalazki, co by było gdyby, opierają się na fantazjach, na różnych nawet mniej lub bardziej podpartych naukowo dalej idących planach Tesli. Więc to jeżeli to jest postać, na którego jakby pomysłach dało się tworzyć całe fantastyczne światy, to wydaje mi się, że to absolutnie jest taka trampolina, o której Łukasz mówi. A to już o ile zostanie dobrze napisane.
Też jak mówiłem, jak Nolan go wykorzystał, nie? W tym
Prestige, właśnie.
Gdzie był tu, wiesz, całkowicie glamour, fascynująca postać, Bowie, wiesz... wyciągnął takie esencje tego, czemu wiesz, Tesla cały czas w popkulturze żyje, nie? Bo to jest facet, który był Tony Starkiem swoich czasów, nie? Który wszystko wymyślał i ten... Ale czuję, że jednak ten Edison będzie, musi być wprowadzony i musi być ten konflikt, no bo tutaj, wiesz, całe życie jest determinowane przez ten konflikt i przez to, że wiesz, z każdej strony go okradali, nie? Czy to ten Marconi z radiem, czy właśnie Edison z innymi rzeczami.
No, Tesla jest, myślę, znaczy w ogóle, wiecie, te role biograficzne, one są niezłą trampoliną do nagród i w ogóle do zauważenia w tym przypadku. No, przez to, że, no, wiadomo, nawet jeśli film będzie kiepski, no to wcielenie się w jakąś znaną postać w jakiś ciekawy sposób, no to się zawsze rozniesie, nie? Zawsze pozwala już trochę szerzej zauważyć taką rolę. No, a szczególnie jeśli mówimy o Tesli, nie? O Tesli się mówi od bardzo dawna, jakby mam wrażenie, że kolektywnie jako świat chcemy trochę mu wynagrodzić jego tragiczne losy. Tragiczne, może trochę przesadzam, nie? Ale to właśnie niedocenienie za życia. No i myślę, że coraz więcej będzie tych produkcji powstawać. Zresztą, no, poza tym filmem z Tomaszem Kotem, który jak tutaj jest napisane, jak Deadline pisze, ma być o jego, no wiadomo, spełnianiu tutaj swoich ambicji, celów i tak dalej, ale jednocześnie mierzeniu się z wewnętrznymi demonami i problemami finansowymi, co też było wielokrotnie częścią jego biografii, nie? Bo on tak trochę, tak jak prąd zmienny, on również sinusoidalnie raz miał się dobrze, raz źle i tak praktycznie przez całą swoją karierę. No ale powstaje jeszcze jeden film z Teslą, poza tym Current War, o którym jeszcze chwilkę pomówimy, powstaje film, gdzie Ethan Hawke będzie Nikolą Teslą, co też się wydaje bardzo ciekawym castingiem, bo tutaj wizualnie trochę bardziej pasuje. Z drugiej strony Ethan Hawke też ma teraz ten etap, gdzie on gra w tych mniejszych produkcjach, nie? Tam gdzieś stara się, ostatnio się mówiło o nim w kontekście Oscarowym.
Ethan Hawke nie zagra szybko w dużych produkcjach, bo Ethan Hawke niestety bardzo lubi wokalnie wyrażać się na temat dużych produkcji.
To się przeprosi.
No właśnie o tym mówię, że...
Plus,
że...
Ethan Hawke się strasznie szybko zestarzał nagle, tak, nie? No. Taki moment, nie? Że Ethan Hawke, zresztą pamiętasz z tych filmów Linklatera, nie? Wiesz, Przed wschodem słońca, nie? I ten. I nagle masz tego, wiesz, ten fajny Ethan Hawke i nagle... Brrr, nie?
Ale nie, bardziej mi chodzi o to, że to wytwórnie na razie niekoniecznie, ale myślę, tak, będą pukać do drzwi Ethana Hawke'a, który na razie mówił, że te wszystkie blockbustery to śmiecie, więc... Lekko mówiąc.
Ale też wydaje mi się, że ten Tesla z Ethanem Hawkiem to nie będzie blockbuster.
O tym mówię, że on to nie będzie, ale o tym mówię, że to jest ten aktor, który już się nie trampolinuje dla szybko.
Natomiast podejrzewam, że jeszcze czeka nas jakiś taki, wiecie, wysokoprofilowy film o Tesli, bo to ciągle jest ten taki życiorys, bardzo długi i burzliwy życiorys, z którego można czerpać, wiesz, każdy etap życia jest fajną bazą do filmu, nie? Więc podejrzewam, że będzie tych filmów jeszcze sporo. No i przed nami ten film, który ma już 2 lata, który się zestarzał bardziej niż Ethan Hawke, The Current War, który no miał, zdaje się, wyjść pierwotnie pod koniec 2017 roku, ale...
Miał premierę na festiwalu w Toronto.
Tak, już były pierwsze recenzje i tak dalej, swoją drogą kiepskie. I oczywiście ze względu na aferę związaną z Harvey Weinsteinem nie było komu wydać tego filmu. Te asety Weinsteinów, wytwórni Weinsteinów przejęła inna firma. Dogadali się z jeszcze inną, żeby dystrybuować to w USA i na świecie. No i ponoć film ma się pojawić w tym roku. No obsada wygląda spoko na papierze, nie? No mamy tego Nicolasa Holta w roli Tesli, ale to nie Tesla będzie pierwszoplanową rolą w tej produkcji, bo ma się to skupić bardziej na konflikcie tych ludzi na czele, czyli właśnie Thomasa Edisona, którego będzie grał Benedict Cumberbatch, gdzie to jest, i George'em Westinghouse'em, którego będzie grał z kolei kolejny świetny aktor, czyli Michael Shannon. Poza tym w obsadzie jest jeszcze Catherine Waterson i Tom Holland, który tam...
Matthew McFadden, pamiętajcie, jako PJ Morgan, najlepszy pan Dersi.
JP Morgan. Okej.
Okay. A jak będzie PJ?
PJ, tak.
Wiesz, bo to jest ten cool, wiesz.
I tak się ładnie złożyło.
PJ dla kolegów.
Tak się ładnie złożyło, że my tutaj sobie mówimy oczywiście o tym newsie o Tomaszu Kocie, a w międzyczasie wyszedł trailer najnowszy tego filmu The Current War. No to jak jesteśmy w temacie Tesli, nie wiem, czy widzieliście ten trailer. No wygląda jak gówno, szczerze mówiąc. To jest najnudniejszy trailer, jaki w życiu widziałem.
Jest w cholerę nudny, nie wiesz, o co chodzi w ogóle w tym filmie. Masz bajzel, takie wiesz, rzucanie tymi twarzami za nim. Patrzcie, Tom Holland, Spider-Man, jest Benedict Cumberbatch. Nie?
I to jeszcze ten Spider-Man, którego widzieliście parę lat temu. Bo już tak, Tom Holland przecież się najbardziej zmienia w momencie,
tak,
w którym...
Tak. Już widać, że te 2 lata minęły. Masz tego, masz Michaela Shannona, który robi Michaela Shannona, ale to jest wszystko takie drętwe. Tylko w pewnym momencie jest ta fajna muzyka. Ma taki, wiesz, taki, wchodzi w taką zabawę prądem.
Tak.
Ale to jest jedyna rzecz, którą pamiętam z tego zwiastunu. Zabawa muzykę, prądem. Która jest całkiem niezła, nie? Ale reszta to jest... W ogóle ta paleta barw, taka, wiesz, taka brązowo-kupiasta, że, wiesz, wszystko jest takie jednolite. Jezu, nie dziwię się, że to przeleżało tyle czasu.
Ale właśnie widzisz to, tak bardzo widzisz, dlaczego to leżało. To jest tak widoczne po tym, jak to jest skonstruowane na tym etapie. W tym nie ma nic ciekawego, nie ma... Umówmy się, większość filmów, które przeleżały, tak jak niedawny Tolkien, to są filmy, które nawet jak patrzył na to, nie wiem, wydawca, producent i tak dalej, to stwierdza, okej, nie ma pośpiechu, to i tego i tak kokosów nie będzie, nie ma co się bawić, jakby wydamy to, kiedy prawdopodobnie najmniej na tym stracimy, czy coś w tym rodzaju. No, nie trzymasz filmów w szafie, które myślisz, że będą cichym hitem i w ogóle zrobisz wokół nich promocję, no to chcesz je jak najszybciej wydawać, w pierwszym dogodnym terminie. A tu już tak to widzisz, że to tak już tak nikogo, to było takie, to w ogóle... powstało, bo...
A to nawet nie jest ten typ biopiku, który wiesz, że to będzie ten snój całkowity, który jest pod Oscary, żeby tylko aktor był nominowany w głównej roli i nie dostał, nie? Jak na
bo
przykład
tak,
było...
bo ma wąsy w tym filmie, więc powinien dostać Oscara.
To jest ale... poważna rola, albo wiesz, albo ma to make-up, nie? To dajmy mu tego Oscara, jak było z Darkest Hour, nie? To, że Oldmanowi trzeba było dać za całokształt, no więc dostał za to. I
to... No bo to miał make-up, jest
ten typ...
no,
tak, więc... A to nawet nie jest ten typ filmu, to jest po prostu właśnie nawalenie znanych twarzy i zrobione przez gościa, który nie za bardzo czai, wiesz, jak zrobić dobry film. I to widać już na poziomie Taylora. I to jest najlepsze, że oni ten film przemontowywali przez te 2 lata, żeby był bardziej oglądalny po tych złych recenzjach.
Zwykle tak jest, wiadomo.
Tam ponad 10 minut wyleciało z tego filmu, tak, żeby był bardziej dynamiczny.
W ogóle tą wczesną wersję to sam Weinstein siedział i dodawał rzeczy i kazał tam, wiesz, przemontowywać. I oni to jeszcze usuwali i robili w nowy sposób. To byli przecież taka mama łyga, nie?
No ale wiecie, znane twarze, to trzeba to wypuścić, bo ktoś na to pójdzie, no bo Cumberbatch jest i Shannon. Znaczy wiadomo, jaki był proces, nie? No wyszedł, film powstawał jako Oscar bait, wyszły pierwsze recenzje, okazało się, że chujnia, w międzyczasie była ta afera. Nikt nie chciał się po to zgłosić, bo już wszyscy wiedzieli, że to zniłe jajo. No i teraz ktoś przejął do tego prawa i stwierdził, no dobra, to wydajmy, to niech będzie, no może ktoś pójdzie. I wypuścili właśnie ten trailer po to, żeby pokazać te wszystkie znane twarze w tym trailerze, nic więcej, nie? No bo lepiej nie pokazywać niczego więcej.
Nic nie wynika z tego, co jest najbardziej przerażające.
No nie, to jest trailer. trailer dokładnie, patrzcie, jest Tom Holland, patrzcie, jest Cumberbatch. Patrzcie, ogóle, mamy aktorów, mamy.
W ogóle ten Tom Holland z wąsem i jak sobie sprawdzę, jak wygląda ta jego postać naprawdę, nie? To, kurde, to jest stary gość, a tutaj masz tego, no to Toma Hollanda z wąsem, nie?
I masz tego... I to jeszcze tego mówię, tego młodszego Toma Hollanda.
Tak, z takim głosikiem cieniutkim, nie? Który brzmi jak taki sprzedawca gazet, nie?
To jeszcze nie jest Far From Home to Holland, to jest, wiesz, to jest Homecoming Holland i to tak...
Nie, to wygląda jak sketch z SNL, nie? Masz Nicholasa Holta z tym wąsem. Jestem Tesla, nie? Z tym akcentem. Patrzcie, ale... jestem Nikolą Teslą, uwierzcie mi, nie?
Jestem Tesla, mam akcent. Tak, tak. I'm an inventor.
Tak. Jestem albo Teslą, albo rosyjską zabójczynią. Jeszcze nie wiem za bardzo.
Wskazuję na tym.
Tak. Nadzieję, że to ale pamiętaj, ale wtedy scena baletu obowiązkowa.
Tak, tak, musi być. Tesla lubił balet, nie?
O ej, nie, ale jakby poszli w coś takiego, to tylko oczywiście nie pójdą, ale wiesz, taka psychodela, gdzie masz Tesla, który ćwiczy balet i wiesz...
Ale w ogóle Tesla jako ten, wiesz, ten tajny zabójca, nie wiedziałeś.
Nie, bo to mi się kojarzy z Abraham Lincoln, zabójca wampirów, kiedy próbowano przerabiać historyczne postacie na tych pseudo-superbohaterów, to nigdy nie wyszło dobrze.
A dziwne, że w ogóle nie zrobili takiego filmu jeszcze z Teslą, nie? Który jest tym właśnie takim Tony Starkiem swoich czasów. Naprawdę.
Ale w grze The Order 1886 tam masz ten taki zakon ludzi walczących z wilkołakami i innymi rzeczami. No to tam Tesla jest takim Q dla twojego zakonu i robi ci któryś momencie
właśnie,
broń,
bo to jest tak naturalne, jak sobie myślisz o różnego rodzaju science fiction, gdzie masz właśnie Teslę, jak w Assassin's Creed na przykład, miałeś Leonardo da Vinci, który był w drugiej części, który był właśnie twoim Q. Myślisz sobie o Tesli, że absolutnie w tych późniejszych czasach to jest absolutnie ta postać, która powinna być tym gościem, który ci daje ten najbardziej pojebany wynalazki, który że tego nie uczy. To może nie ma jeszcze takiego... Może w Hollywood jest takie przekonanie, że na tego rodzaju ten steampunk, czy tam gaslight, czy jak się nazywa ten cały późniejszy, ten etap, kiedy to wszystko się działo, że nie ma...
Tesla punk.
Mody Tesla punk. Może jest takie przeświadczenie, bo naprawdę dziwi, jak to mówisz, że na ten trop nikt nie wpadł.
No, kurczę, szalony. Naukowiec, ekscentryk, geniusz, no to jest taki trop, który zawsze się sprawdzi w każdej fabule.
Mówię, to w prestiżu lekko zahaczono, a Teleado też była tam piątoplanowa rola.
Spokojnie mogli zrobić, wiesz, starcie jak Iron Man kontra Doktor Doom, czyli wiesz, Tesla i Edison, nie? Edison jako ten zły, kurczę, i
który
Tesla jako...
ukradł, nie wiem, patent czy coś. Podpatrzył i zrobił po swojemu.
No nic. No, miejmy nadzieję, że Tomasz Kot albo, nie wiem, chociaż Ethan Hawke oddadzą tutaj sprawiedliwość, a przynajmniej ich filmy oddadzą sprawiedliwość Nikoli Tesli. Czy macie ewentualnie jeszcze jakąś rzecz do polecenia albo z Nikolą Teslą, albo z Tomaszem Kotem, którą na koniec naszym widzom, którzy chcieliby sprawdzić coś jeszcze, można by polecić?
Coś jeszcze... Kurczę, no Scottem to można polecić Bogów przede wszystkim. Jak ktoś nie widział, to powinien nadrobić, bo to jest jeden z tych filmów, których w Polsce brakuje, tak? Dobrze zrobionych, oddających naprawdę to, co trzeba postaci, którą prezentują i z taką pieczołowitością, żeby aktor podchodził do granej postaci, nie? To jest po prostu ewenement i uważam, że to jest jeden z tych polskich filmów, które powinien widzieć każdy. To jest coś, co kiedyś będzie, wiesz, naprawdę klasykiem, który będzie wspominał, ej, to był dobry okres w polskim kinie, że wyszli Bogowie. I ciemno. I mam nadzieję, że jak właśnie rozwinie się ta kariera Kota gdzieś na zachodzie, bo powinna się rozwinąć, bo to jest naprawdę dobry aktor w idealnym wieku, żeby akurat w tym momencie wystrzelić z konkretną karierą, że gdzieś na zachodzie sobie, wiesz, odświeżą, przypomną albo w ogóle pierwszy raz się ukażą Bogowie i ten film będzie dobrze wspominany, nie? Bo on jest cały czas gdzieś tam niedoceniony tak, jak powinien.
Ja oczywiście popieram, jeśli chodzi o Bogów, ale tutaj nawet polecam wcześniej zobaczyć sobie, jeżeli ktoś jest na przykład młodszy i nie do końca już kojarzy, jak wyglądał Religa, jak się zachowywał, to w tym filmie są na końcu zestawienia zdjęć i zestawienie tego najpopularniejszego zdjęcia oczywiście w ostatniej scenie tej niesamowicie długiej operacji, natomiast ogólnie polecam jednak zobaczyć, jeżeli gdzieś znajdziecie jakieś nagrania, jak się Religa poruszał, jak mówił, bo wtedy dopiero zobaczycie, jaką robotę tutaj Kot odwalił przy samym researchu, przy przygotowaniu się, przy transformacji do tej roli właśnie. To naprawdę warto zobaczyć w tym zestawieniu i Nie mówię, że warto zobaczyć jedną z gorszych ról Kota, ale zobaczyć, jaki jest Tomasz Kot jako Tomasz Kot, w porównaniu do tego, jaki jest Tomasz Kot jako, jako Religa. No a Tomasz poza tym to oczywiście no, cały czas wspomniana Zimna Wojna ze względu na tą chociażby jedną scenę, która według mnie jest tam najmocniejszą sceną Kota w całym filmie.
I Disco Polo. Disco Polo jest...
O, Disco Polo, koniecznie.
To będzie... Ej, za 10-20 lat Disco Polo się będzie oglądało, wiesz, znaczy, z taką tak jak, radochą.
Tak jak Łukasz powiedział, w ogóle od bogów tak naprawdę, wszystkie filmy powyżej, nie to, że były dobre, bo nie wszystkie były dobre, ja nie wszystkie lubię, ale we wszystkich, jeżeli chcę zobaczyć, jak Kot dobrze gra, jak już faktycznie zaczyna łapać te role, które działają, no to powyżej bogów generalnie no, wszędzie, okay. Wszędzie mu szło.
To zamykając temat Tomasza Kota, to jeszcze warto by dodać tutaj, że za jakiś czas zobaczymy go w produkcji BBC Worlds of Fire, World on Fire, który ma opowiadać o pierwszym roku II wojny światowej. Zdaje się, że ma w planach jeszcze polski film Nieznajomi, który ma być polską wersją włoskiej komedii Dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie. Czy w znajomym towarzystwie? Nie pamiętam. W każdym razie ciekawostka jest taka, że tam grała polska aktorka Kasia Sputniak, która będzie grała też w tej polskiej wersji dokładnie tę samą rolę, więc nie wiem, jakiś projekt znajomy chyba. I jeszcze ma wystąpić w takim małym thrillerze science fiction The Warning, między innymi z Alice Eve. I swoją drogą w tym projekcie wystąpi też syn Arnolda Schwarzeneggera, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak sobie radzi aktorsko. No to będzie raczej nieduża produkcja, więc może komuś umknąć, także warto pamiętać. Natomiast to jeszcze polecam na sam koniec płytę muzyczną o Tesli. Czemu nie? Była, pamiętam, w 2008 chyba 2009 wyszła płyta, no Tesla właśnie, zespołu Silver Rocket. I to jest zespół takiego polskiego multiinstrumentalisty, Mariusza Szypury, do którego zaprosił wokalistów, muzyków i tak dalej, między innymi Monikę Brodkę i nagrali płytę o Tesli właśnie, nie? O tym, o jego karierze, żywocie i tak dalej, która jest taka mocno melancholijna. To jest taki pop, tylko że troszkę z elementami jazzu, z elementami takiej psychodelicznej muzyki, także polecam gorąco. Kończy się oczywiście coverem Space Oddity, no bo jakżeby inaczej, nie? To był jeszcze czas prestiżu, więc no, trzeba było tak zrobić.
Przy wszystkich gatunkach muzycznych pewnie jest Tesla Pop. Założę się, że istnieje coś takiego.
Jakiś nie wiem.
Tak, elektronika z popem. Coś
Diesel Pop.
Diesel Pop, no.
A szkoda, że Tesli nie było w MCU. Howard Stark był.
No. Kot Pop.
Czyli ten Howard Stark był chyba najbardziej testową postacią.
Tak. Howard Stark był właśnie takim połączeniem Tesli i Howarda Hughesa, nie? Zawsze. No zresztą Stark się wywodzi z Howarda Hughesa i połączonego z Teslą. No to jest idealne. Żeby ten, wiesz, żeby był ten glamour, to takie, no. Wiesz, przebojowość połączona z tym mózgiem i z tym do gadżetów.
Tak. No dobra, powiązaliśmy, udało się. Wspomnieliśmy o Marvelu, więc dzień uratowany. No dobra,
damy w temat, nie? Nowe wieści o Iron Manie. Co dalej z Iron Manem? Tomasz Kot jako Tesla.
Tomasz Kot jako pierwowzór Iron Mana. No. Dobra. To na tym będziemy się w takim razie żegnać. Dzięki wielkie, chłopaki, za udział. A warto dodać, że nagrywamy to rano, jak jest w ogóle słońce napiernicza miło w okna, a mimo wszystko stwierdziliśmy, że się spotkamy i nagramy. A wy w ogóle jeszcze o Spider-Manie gadaliście, więc już w ogóle. Słuchajcie, śledźcie dalej napisy końcowe. Mamy po pierwsze wersję podcastową, która już działa. Trafiła w tym momencie, jak nagrywamy ten materiał, trafiła też na iTunes, więc pewnie powinno się rozprzestrzenić już na wszelkie inne apki podcastowe. Możecie nas wspierać za pomocą linku w opisie. Napisy końcowe.pl/hajs. Jutro, nie jesteśmy jeszcze pewni, kiedy ten materiał pójdzie, ale najpewniej... Pojutrze pojawi się kolejne Q&A na podstawie oczywiście waszych komentarzy i pytań dołączonych do tych donate'ów. A ze mną był Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.